Do ostatniej nutki. Na folwarku etno-jurandowo taki tytuł nadała swojej radiowej opowieści Małgorzata Furga. Po tym muzycznym folwarku oprowadzali nas Ewa Grochowska, Katarzyna Janiszewska, Małgorzata Miller, Krzysztof Janiszewski i Maciej Marcinkowski. A ja witam naszych gości, a właściwie gościnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór
słuchaczom.
Dobry wieczór, pani redaktor.
Są z nami Katarzyna Kamińska ze Stodulska, która gościła ten festiwal u siebie w folwarku. Organizatorka jako prezeska Fundacji Szerokie Tory tego wydarzenia. Raz jeszcze dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kaciaryna Byciak, antropolożka i teolożka, która bada kultury tradycyjne. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Aleksandra Ślusarczyk z kapeli Teatru Brama z Goleniowa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nie wiem jak paniom, ale mi zostało w głowie ta prawda najprawdziwsza, a mianowicie, że drżenie to jest coś, co przychodzi z czasem.
Dojrzewamy. Dojrzewa nasz głos. I tak naprawdę z wszystkimi naszymi doświadczeniami, przeżyciami, emocjami, pewnie w jakimś wieku ten głos już nie jest taki może przeczysty. Z jakim się pewnie też rodzimy, jakie mają na przykład dzieci czy młode dziewczęta w chórach. Ale właśnie on jest taki, bo jest takim odzwierciedleniem tych naszych wszystkich przeżyć i doświadczeń. Także myślę, że to właśnie dlatego on drży tak specyficznie.
Ale też pomyślałam sobie, że to, co pani powiedziała, że te młode głosy brzmią pięknie, czysto, ale jakaś prawda, jakaś, nie wiem, wiarygodność jest właśnie w tych dojrzalszych głosach. Nie wiem, czy się mylę, czy się ze mną panie zgodzą, czy nie.
Wydaje mi się, że prawda jest zarówno w tych młodych, jak i w tych starszych, bo właśnie to doświadczenie, to dojrzewanie, o którym Kasia mówi, to jest ten niesamowity przejaw śpiewu tradycyjnego, że współżyją w nim zarówno głosy młode, które śpiewają bardzo po swojemu, tak jak mówiła jedna z dziewczyn podczas tego reportażu, że czy możemy się nauczyć w taki sposób? Czy to jest konieczne? Właśnie to dojrzewanie przyjdzie z czasem i to współbrzmienie młodych i starszych głosów jest niesamowite, jest najbardziej prawdziwe, dla mnie przynajmniej.
Najbardziej prawdziwe i tam jeszcze coś było takiego powiedziane, że to, że właśnie wykonujemy jakąś pieśń wspólnie, to z jednej strony tworzy wspólnotę, ale z drugiej strony jest nam łatwiej, bo jesteśmy w gronie ludzi, prawda? Wśród swoich. No, jakby jesteśmy w stanie przekroczyć barierę na przykład wstydu, przeświadczenia, że może coś gorzej robimy, nie tak jak trzeba.
Tak, ja się zgadzam i uważam, że rzeczywiście bardzo dużym czynnikiem jest tutaj to ocenianie się i rzeczywiście my nie śpiewamy tak teraz w domach, jak to robili chociażby nasi dziadkowie, pradziadkowie. Ja pamiętam też swoją prababcię, która gdzieś tam opowiadała i to jakby zupełnie inaczej to teraz w domu wygląda, bo teraz włączamy telewizję, stymulujemy się bardzo mocno różnymi zewnętrznymi jakimiś kanałami, muzyką, która nas otacza i rzeczywiście te głosy mamy troszeczkę, bym nawet stwierdziła, poblokowane. To znaczy ten wstyd właśnie, o którym pani mówi i ocenianie się i myślenie o tym, też tak jak Ewa Grochowska mówiła, że gdzie ja będę szła do tej sąsiadki? Przecież nogi pracują w polu, ja pracuję, ja nie będę teraz marnowała czasu, żeby iść, ja muszę do niej krzyknąć. I nawet ten...
Ola!
Tak, naturalny głos, który gdzieś tam, hej! My troszeczkę zapominamy o tym, nie? I to, co dzieci robią na podwórku, jak krzyczą, mamo! To jest
rzuć
jakby,
piłkę!
Tak, to jest ten organiczny, taki naturalny głos. Troszeczkę go chyba mogliśmy zgubić po drodze. I myślę, że stąd też myślenie o tym, czy ten głos drży, jak dojrzewa, to tutaj się zgadzam z Kaciaryną, że rzeczywiście to też może nie kwestia wieku, ale pewnych jakichś takich społecznych norm, które gdzieś tam nas troszeczkę teraz zabrały.
I trochę blokują. Tak chciałam powiedzieć, że to dążenie do doskonałości jest też trochę winne, ale przecież nie ma w tym nic złego, że dążymy do doskonałości, tylko że czasami ta doskonałość jest stworzona w sposób sztuczny. Mam na myśli na przykład wykonania z płyt, gdzie wszystko jest wyczyszczone, gdzie nawet nie słychać oddechu. Ci ludzie nie oddychają, nie nabierają powietrza, żeby wydobyć z siebie głos. Dlatego to jest takie może piękne, ale jednak pozbawione tej prawdy.
Wydaje mi się, że tutaj jest różnica pomiędzy tym scenicznym a sytuacyjnym. I jeśli mówimy o spotkaniach typu właśnie takie festiwale, tabory, to są spotkania sytuacyjne, gdzie jesteśmy z ludźmi i ta doskonałość nosi zupełnie inny wymiar. To nie jest doskonałość perfekcjonizmu, to jest doskonałość bycia razem i właśnie takiego poczucia przynależności, które pozwala pokonać te bariery, o których też pani wspominała.
Padło w reportażu to pojęcie, którego teraz pani użyła, czyli tabor. Czy mogłaby pani wyjaśnić, o co chodzi? Co to oznacza tak naprawdę? Co kiedyś oznaczało, co obecnie?
Ja sądzę, że tutaj jest bardzo dużo znaczeń, o których możemy mówić. Możemy oczywiście odwoływać się do kultury romskiej, gdzie tabor jest czynnikiem bardzo naturalnym, czynnikiem życia razem. Myślę, że
bycia w drodze.
Tak, bycia w drodze. Współczesne tabory mogą być pewnego rodzaju właśnie tym krótkim okresem, takim wycinkiem czasu, gdzie jesteśmy poza swoją rzeczywistością, gdzie jesteśmy razem i doświadczamy tego życia razem. Tego życia, które było na przykład obecne na dawnej wsi, a którego teraz w pędzie dużego miasta bardzo często nie doświadczamy. Tej sąsiedzkiej bliskości. Nie chcę mówić przyjacielskiej, bo te przyjacielskie więc dopiero nawiązują się przy takich taborach. Ale właśnie tego bycia z sąsiadami, czasami docieranie się nawzajem do siebie, czasami właśnie słuchania swojego głosu, albo niesłuchania swojego głosu nawzajem. I tabory to są rodzaje spotkań, w tym również spotkań muzycznych, spotkań tanecznych, w zależności od regionu, w zależności od poszukiwania tematyki regionu.
Ja zapowiadając tę naszą rozmowę, powiedziałam, że będziemy rozmawiać o zwiększającym się zainteresowaniu muzyką tradycyjną, ale właściwie w tym moim zdaniu jest już zawarta pewna teza. W związku z czym może jednak chciałabym powrócić bardziej do początku, czyli zadać pytanie, czy rzeczywiście to zainteresowanie kulturą, muzyką tradycyjną jest w tej chwili większe.
Ja obserwuję to, pracując też jako animator lokalny i współpracując z kołami gospodyń wiejskich, które całe szczęście się teraz już odradzają, podobnie jak wszystkie inne takie inicjatywy społeczne na wsiach. Więc to jest, wydaje mi się, taki właśnie rozwój ten kulturalny społeczności wiejskiej. I myślę, że właśnie teraz nastąpił taki proces ożywienia tego życia takiego społecznego, zarazem kulturalnego na wsi. Już teraz nie jest też wstydem, tak? Przyznanie się, że jestem ze wsi, co kiedyś było bardzo też powszechne. I za tym właśnie idzie to, że te wszystkie środowiska próbują właśnie odszukać czy swoich korzeni, czy tradycji, obrzędów, czegoś, na czym mogą też budować swoją markę. I wydaje mi się, że właśnie to jest bardzo cenne. I widać to tak naprawdę też w środowiskach, że zarówno rozwijają się i kulturalnie, ale też kulinarnie, co też miało miejsce u nas podczas festiwalu, bo chciałam tutaj wspomnieć o szerokim partnerstwie, które zawiązaliśmy na rzecz organizacji tego całego projektu. Bo to było niesamowite, że przed wystartowaniem festiwalu tyle osób się jak gdyby w to wszystko zaangażowało. Zarówno i koła gospodyń wiejskich, lokalne organizacje pozarządowe, parafia w Dębicach. Zatem naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że to tak jak gdyby wszystko się ładnie spięło.
Pani Kacierino, a pani też notuje takie zwiększenie zainteresowania tą muzyką tradycyjną?
Sądzę, że to zwiększenie zdecydowanie jest. W sensie ogólnie zainteresowanie muzyką tradycyjną, ale nie tylko muzyką, kulturą wiejską, czy kulturami wiejskimi lepiej powiedzieć, bo są bardzo różnorodne. Zdecydowanie zwiększa się, jednak z drugiej strony też nie chcę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo powszechne zjawisko. Jesteśmy w humanistyce, w trendzie trochę tak zwanego zwrotu chłopskiego. I rzeczywiście to, o czym Kasia wspominała, to przyznanie się do swojego bliskiego.
Czyli wesele, wesele, rydla.
Tak, trochę wesele rydło. Można tak powiedzieć, ale myślę, że tutaj też podczas reportażu padły ważne słowa dotyczące natury, dotyczące bycia na wsi. I myślę, że w szczególności mieszkańcom miasta, młodym mieszkańcom miasta, którzy już pewnie nie doświadczają tych dziadków na wsi, tych wakacji na wsi, gdzie można biegać i być absolutnie w innym, zupełnie innym świecie, jest u części społeczeństwa to pragnienie, żeby powrócić do tego, a jednocześnie z tym włączyć się poprzez kulturę, nie tylko obserwować piękne widoczki, ale być w tym obecnym. Więc dlatego tak, to zainteresowanie rośnie.
A ja powiem ze swojej perspektywy, też jako 27-letnia osoba, która dopiero też sobie uświadamia pewne rzeczy i pewne sprawy związane chociażby czy z jakąś przeszłością rodziny, czy chociażby tutaj z naszą ziemią w zachodniopomorskim, że też przychodzi taki moment i ja też widzę ten trend, chociaż, uwaga, mówię ze swojej bańki, tak, z perspektywy bańki teatralno, takiej artystycznej, gdzie jakby żyjemy tymi tematami, robimy różnego rodzaju też takie researche i sami poszukujemy czy nut, czy tradycji, czy czegokolwiek. Więc to jest jakieś pewne zakrzywienie, może to nie jest trend, bo też nie jestem na bieżąco, natomiast w moim poczuciu to jest coś takiego, że chce się coraz bardziej zrozumieć i chce się być w tym, w tej naturze właśnie i być w tym poczuciu, bo jakby jest to przebodźcowanie, jest jakiś pęd i nagle wjeżdżam do takiego folwarku w Jurandowie i wyostrzają mi się zupełnie inne zmysły. Patrzę na to,
jakie?
Co tam... No oczywiście smak, bo tutaj od razu jakieś zapachy nie z tej ziemi, po prostu gotowania. Wyostrzony słuch oczywiście, bo tu słychać śpiew, tu słychać jakieś insekty, tu słychać jakieś maszyny, właśnie to, co też było w reportażu. I rzeczywiście nagle uświadamiam sobie, że znajduję się w jakiejś wyjątkowej sytuacji, w której chcę się tkwić, którą chcę się odkrywać. I ona nie jest oczywista, ona nie jest codzienna. I właśnie może to też właśnie w tym poszukiwaniu, w tej kulturze, tak, w kulturach wiejskich, w tradycji, może też to jest to, czego my dzisiaj potrzebujemy. Ten moment spotkania, ten moment odetchnięcia, po prostu, że ja tam prawie zasięgu nie miałam i mi było z tym pięknie. Na ten moment, kiedy ja tam chciałam być, było mi dobrze, że ja teraz obcuję z innymi ludźmi, mogę się z nimi wymienić czymkolwiek, oni mnie czymś poczęstują, ja dla nich zagram, porozmawiam. Jakby pojawia się taki bardzo podstawowy system funkcjonowania dla człowieka, w którym okazuje się, że nagle nic więcej na dziś mi nie jest potrzeba. Więc tak, no ja jestem bardzo bliska tych tematów i tych wartości, które takie spotkania, jak właśnie w Etnojurandowie mogliśmy doświadczyć, to jest to bardzo bliskie serca i jest to wyjątkowe i uważam, że jest coraz większe zainteresowanie. No też widziałam różnego rodzaju nawet rejestracje samochodów, które tam przyjechały. To też świadczy o tym, że czy tak jak też pani spod Warszawy, ktoś nagle przyjeżdża i poszukuje i sprawdza i żyje tym, także... Myślę, że to duża wartość.
Tak sobie pomyślałam, że to jest taka tendencja, która się narodziła trochę po okresie PRL-u, kiedy w naszym kraju, ale nie tylko, w ogóle w tych krajach bloku wschodniego, nazwijmy to tak, było zadekretowanie wyniesienia tego robotnika i tego chłopa na piedestał. To przecież miała być demokracja chłopsko-robotnicza. Tyle, że jak ktoś coś dekretuje, no to przestaje być prawdziwe, prawda? I ten chłop, taki z pomnika, pomnikowa postać, to było zestawienie wszystkich i nikogo tak naprawdę. Stąd na przykład takie zespoły, które zresztą doceniam, jak Mazowsze czy Śląsk, bo wydaje mi się, że tutaj to jest ważne, co oni w pewnym momencie robili. To jednak jest taki rodzaj, tak czasami się mówi, cepeliady, czyli czegoś, co rzeczywiście ma swoje korzenie w tej kulturze ludowej, ale w gruncie rzeczy jest już czymś, co jest troszeczkę takim bytem sztucznym.
No myślę, że ten właśnie festiwal był i będzie autentyczny. bo jesteśmy tak naprawdę właśnie w kręgu ludzi, którzy są szczerzy w tym, co robią. Wszystko bazuje na rozmowie, na naszych doświadczeniach, na dzieleniu się właśnie swoimi emocjami, przeżyciami. Podczas rozmów, podczas warsztatów, czy też właśnie w takich chwilach czasu wolnego, dużo właśnie czasu spędzaliśmy na opowiadaniu o sobie, o rodzinie, o tym, kim jesteśmy, skąd jesteśmy. I wydaje mi się, że właśnie to jest ta tożsamość, tak? Takie zwykłe, proste sprawy, proste sprawy człowieka. To właśnie było istotą właśnie tego festiwalu. Oczywiście na bazie tego i była i muzyka, i był taniec, i były instrumenty, ale uważam, że festiwal to właśnie jest to miejsce spotkania z drugim człowiekiem. To, co się faktycznie fajnego zadziało, to właśnie to było to autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem.
I to było czuć, ja potwierdzam, to było czuć bardzo mocno.
Wydaje mi się, że naturalną potrzebą takich autorytarnych reżimów, o których pani wspominała, czy to PRL-owskiego, czy to szerzej pojętego radzieckiego systemu, są dążenia do tworzenia uniwersalnej tożsamości. I w tym również tej uniwersalnej tożsamości chłopa, w której tak naprawdę żaden prawdziwy, autentyczny, jeśli już posługujemy się tym słowem, człowiek ze wsi, mieszkaniec wsi, nie mógł się odnaleźć, bo to była bardzo podkręcona, wygórowana, sztuczna, właśnie ta taka socrealistyczna forma tego chłopstwa. I ja myślę, że to mocno mogło zniechęcić w ogóle do kultury wiejskiej jako takiej. W momencie, gdy rzeczywiście teraz też nie mamy już dominacji kultury wiejskiej, wręcz starsi koledzy posługują się bardzo trafnym określeniem, mamy mniejszość rolniczą w kraju, to poszukiwanie autentyczności, ta możliwość właśnie tego doświadczenia, o których mówisz, tych rozmów w perspektywie spotkania jest bardzo, bardzo ważne i pozwala na ponowne odkrycie tego, co zostało wręcz pomnikowo zakryte.
Ale ja tylko chciałam jeszcze nawiązać, bo rzeczywiście to mi też słowo, które cały czas gdzieś tam w głowie siedziało podczas reportażu i teraz w tej rozmowie, to jest to, że żeby nie być też tylko odbiorcą tego, co dostajemy, jako odbiorcą szeroko pojętej sztuki, kultury, ale w tym kontekście mamy bazę, bardzo mocną bazę właśnie takiego ludzkiego spotkania do tego, żeby każdy czuł się zaangażowany i każdy czuł się autentyczny, taki jaki jest, z tym jak śpiewa, jak gotuje, jaką ma historię rodziny. Takimi spotkaniami, takim festiwalem, takim przedsięwzięciem tworzymy jakby okazję do tego, żeby nic nie udawać i nic nie naciągać na siłę, że ja teraz przychodzę posłuchać koncertu. No okej, okay, to też jest oczywiście część, ale to nie jest jakby clue, nie? I tutaj właśnie to zaangażowanie tego, że tam każdy biega zaangażowany od organizacji po goszczenie i tą rozmowę, która jest w takich momentach, to trochę dla mnie tak jakby się czas zatrzymywał i no to taki tylko na gorąco komentarz.
No tak, ale ta autentyczność też chyba, tak myślę, polega na tym, że nie udajemy, że podróżujemy do przeszłości, jesteśmy chłopami sprzed 100 lat, tylko my jesteśmy z XXI wieku. Z pozycji właśnie nas współczesnych, tak, osób, takie spojrzenie z wielkim szacunkiem ku przodkom, ku korzeniom, ku jak gdyby miejscom, z których pochodzimy, bo tutaj nikt też jak gdyby nawet chyba przez myśl nam nie przeszło, że jak gdyby, nie wiem, będziemy na zasadzie przebierańców, tak, że właśnie będziemy robić jakieś rekonstrukcje, czy też spektakle, tak, które jak gdyby właśnie te życie dawnych mieszkańców wsi zaprezentować, ale właśnie, żeby nawiązać do tych korzeni, pokazać to może właśnie tak bardziej trochę też współcześnie, tak? Właśnie w oparciu o to, kim teraz jesteśmy w tym otoczeniu też już też zmieniającym się cały czas, tak? Tej wsi, ale właśnie to jest taki pokłon z szacunkiem wobec tego, co już tutaj było, a co minęło. No tak, i właściwie to jest też trochę taki ostatni moment, żeby posłuchać swoich babci, dziadków, jak jeszcze śpiewają, jak opowiadają o tych obyczajach, całej tej obrzędowości. Zresztą no, nie tylko chodzi o wieś, prawda? To chodzi także o miasta. Po prostu słuchajmy tych naszych babci, dziadków.
Póki jeszcze są.
Póki są, a mamy teraz możliwość, każdy może rejestrować przy pomocy telefonu komórkowego. Podoba mi się ten trend, że coraz więcej młodych ludzi właśnie rozmawia ze swoimi dziadkami, babciami, pradziadkami czasami.
Wydaje mi się, że to też bierze się, jeszcze trochę nawiązując do poprzedniego wątku, z tego, że nie ma nic bardziej zmiennego niż tradycja. Rzeczywiście w narracji popularnej nam się może tradycja kojarzyć z czymś skostniałym, z czymś takim zakonserwowanym.
Ale jak bursztyn.
Tak, ale to nie jest prawda. My tworzymy tradycję codziennie, doświadczając tego właśnie tej historii naszych dziadków, pradziadków, a być może zupełnie innych narracji ludzi, z którymi się spotykamy. I doświadczamy tego, przyjmujemy to do swojej tradycji, którą właśnie później przy takich spotkaniach tworzymy. Tczemy w pewien sposób razem. Tczemy tą narrację, ten dywan narracji po prostu.
No, ale to też przynajmniej na tych ziemiach ja mam poczucie, że też się zmienia, bo ile razy w szkole uczymy się o jakichś tradycyjnych tam potrawach, strojach ludowych, no a po Morze Zachodnie i nagle znaki zapytania i
nie znaki zapytania, tu jest po prostu wszystko.
Dokładnie, ale to właśnie też jakby do takiego myślenia, do takiego kontekstu, ja czuję, że też no, dojrzewamy, ja przynajmniej dojrzewam, że ja zauważam bogactwo, a nie właśnie braki, nie? I tutaj rzeczywiście mocne jest to, jak sobie uświadomię ja sama dla siebie, czy jak rozmawiam z przyjaciółmi, ludźmi, skąd są na tych ziemiach, no to nagle się okazuje, że pół świata mamy tutaj i to jest ta tradycja właśnie i to żyje, tak? I ja jestem stąd, ja już mówię, że jestem stąd, natomiast czy moja prababcia, która przyjechała gdzieś tam z Litwy, mogła powiedzieć, że no tak, no tu urodziła dzieci, okej, jakby już założyła swoje życie, no ale to jest tak zmienne. I właśnie poprzez takie proste, i tutaj też taka refleksja, że te proste czynności, jak rozmowa po prostu, wspólny posiłek, który my też jemy w biegu często teraz, zastanowienie się, w ogóle pomilczenie, nagle się odkrywa jakaś przestrzeń w głowie i myślę sobie, wow, okej, tego jest dużo i to jest pełne i to jest bogate.
W gruncie rzeczy to, co pani mówiła o tym bogactwie, to też obrazuje to, co mamy na Wigilii. W tej chwili takim obyczajem, tradycją jest to, że są trzy zupy, bo z różnych stron jest rodzina. Nie jedna, nie ten barszcz, który był tam u moich dziadków, tylko są trzy zupy. To trochę tak to mówi o nas tej, tutaj w tym regionie.
Wielokulturowości i różnorodności, że to tak jest właśnie, no to jest wartość dodana dla mnie szczególnie, że to właśnie tak jest bogato, bo każdy tą cząstkę wnosi na ten wspólny stół.
Tak, a potem jeszcze jak się pojawiają małżeństwa z dwóch różnych domów i nagle jeden przynosi, nie wiem, grzybową, drugi rybną zupę i nagle się zamieszanie robi i jeszcze się rodziny wymieniają w tym wszystkim, nie?
A jednocześnie z tym tworzy taką otwartą przestrzeń, gdzie osoba, która pochodzi z zupełnie jeszcze innych tradycji, może się odnaleźć.
Tak,
po prostu to jest takie, ta różnorodność jest bardzo włączająca.
Pani Katarzyno, będzie drugi?
Oczywiście, już mamy zaplanowany termin, trzeci weekend lipca 2025, druga edycja festiwalu Etnojurandowo. Serdecznie zapraszam.
Dziękujemy za to zaproszenie. Katarzyna Kamińska z Tadulską, gospodyni festiwalu, ale zarazem organizatorka, prezes Fundacji Szerokie Tory. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Kaciaryna Byciak, antropolożka i teolożka, która bada kultury tradycyjne.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Oraz Aleksandra Ślusarczyk, kapela Teatru Brama z Goleniowa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
To była Fonosfera w Radiu Szczecin. Na kolejne spotkanie z reportażem zapraszam już jutro po godzinie 21:00. Agata Rokicka. Pięknego wieczoru życzę.